Henryk Dumin, antropolog kultury z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, a także jeden z dwóch laureatów Nagrody Oskara Kolberga, jest dziś moim i Państwa gościem. Witam serdecznie.
Tak, jestem laureatem Nagrody Oskara Kolberga, ale dolnośląskim, jednym z dwóch. Dzień dobry Państwu.
Trwamy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jest to więc ważne takie wydarzenie, myślę, dla wielu z nas, z którym wiążą się różne tradycje. I my dziś chcemy opowiedzieć Państwu o tych, które są tutaj na Dolnym Śląsku, a które przyjechały po 1945 roku do nas.
Tak, 80-lecie przybycia powojennych osiedleńców obchodzimy w obecnym 25 roku. I region ten stał się czymś zupełnie nowym, pewnego rodzaju eksperymentem społeczno-kulturowym, który przebiega w zasadzie do dzisiejszego dnia, ponieważ pojawiła się na Dolnym Śląsku 1,5-milionowa grupa osiedleńców wywodzących się i z Kresu, właściwie z wszystkich przedwojennych ziem polskich, no jeszcze Polaków, którzy przybyli z terenu Bośni, Bukowiny Rumuńskiej, między innymi, no i którzy przynieśli ze sobą na nowe ziemie tradycje. Oczywiście ten przyjazd na nowe ziemie był często przymusowy. Ludzie przybywając to nawet nie wiedzieli często, dokąd zostaną przesiedleni, bo to jednak były zawirowania okresu wojennego, powojennego. No i w ciągu 80 lat mogłoby się wydawać, że te tradycje, które przywieźli ci ludzie na nowe ziemie, pewnie zanikły. Otóż okazało się w czasie prowadzonych przeze mnie badań, że wcale nie. Każda rodzina jest przywiązana do swoich korzeni, rodziny często mieszane, jeżeli chodzi o pochodzenie regionalne. Wielu dolnoślązaków ma każdego dziadka z zupełnie innego regionu pochodzenia i składa się to na naszą tożsamość kulturową, na to, kim dzisiaj jesteśmy, jak świętujemy. Bo możemy oczywiście do tych tradycji nie nawiązywać, ale istnieje jakaś taka wewnętrzna potrzeba, żeby chociażby w ten dzień wigilijny posłuchać, co mówi babcia, co mówi dziadek, wujowie, co się powinno tego dnia jeść, jak się powinno zachowywać, bo to są tradycje bardzo, bardzo dawne, najdawniejsze w ogóle w kulturze polskiej, w kulturze słowiańskiej nawet można by powiedzieć, starszej niż polska państwowość.
No więc przyjrzyjmy się teraz tym tradycjom, ale myślę, że możemy zacząć od wigilijnego stołu. Co znajdziemy na takiej dolnośląskiej wigilii?
Dolnośląskim stołem to trudno nazywać stołem dolnośląskim. W zasadzie to, że jest dolnośląski, może charakteryzować zestaw potraw pochodzących z kilku regionów, z dwóch, nawet trzech. To zależy od tego strażnika tradycji, którym jest ta wspomniana babcia, ciocia czy dziadek, który upiera się, że będzie barszcz na stole czerwony, a nie zupa grzybowa. Oczywiście czasami jest i to, jeżeli tych strażników jest dwóch wywodzących się z różnych regionów, a przywiązanych do tego, że zawsze na Wigilię podawało się takie, a nie inne potrawy. To w ogóle stół wigilijny powinien być stołem postnym, ponieważ w menu wigilijnym pojawiają się potrawy pierwszych rolników, czyli z czasów, kiedy przestaliśmy wieść zbieracko-łowiecki tryb życia, a przerzuciliśmy się na osiadły tryb życia, uprawy zbóż. Z tamtych czasów właśnie wywodzi się taka najstarsza potrawa słowiańszczyzny, Polska również, jaką jest kutia. Kresowa kutia, bo na przykład w Opolskiem czy w Wielkopolsce raczej kutii nie podawano, a jest to charakterystyczne dla ziem kresowych, które bardziej były przywiązane do tych najstarszych tradycji. Na zachodzie z kolei, w zachodnich regionach Polski, były troszeczkę inne wpływy kulturowe, inaczej to się kształtowało. Ale stół wigilijny w każdej rodzinie jest jak gdyby wyznacznikiem tego, kim jesteśmy. Ale żeby doszło do tego momentu, kiedy usiądziemy przy stole wigilijnym, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest takie najdawniejsze święto zmarłych w polskiej kulturze, w kulturze słowiańskiej, kiedy przybywają dusze zmarłych, zostawia się wolne miejsce przy stole, dokonuje się wielu wróżb, no bo te dusze mogą nam zdradzić tajemnicy przyszłości. kiedy chrystianizowano ziemie polskie, wiele zwyczajów, których Kościół nie zdołał wyplenić, wyrzucić z tradycji ludności słowiańskiej, starano się jak gdyby nadać im nowy wymiar chrześcijański, a więc Dzień Narodzin Pańskich. Oczywiście dzień urodzenia Jezusa Chrystusa nie jest znany, ale tak to przyjęto. Symbolicznie Chrystus jest światłem, rodzi się światło, najdłuższa noc w roku, po której zaczyna przybywać światło, a tak naprawdę to od dnia świętej Łucji, czyli od 13 grudnia. Minimalnie, ale już od tego czasu przybywa światła i już te dusze krążą wśród żywych i mogą zdradzić tajemnicę. Na świętej Łucji, czyli 13 grudnia, wstawiało się gałązki wiśni do wody, do słoiczków, do wazoników i jeżeli zakwitły na Wigilię, to znaczy, że będzie się wszystko wiodło, no dziewczyny sobie wróżyły, czy wyjdą za mąż, bo to było bardzo ważne, żeby nie zostały starymi pannami w tradycyjnej wsi, ponieważ los starych panien był nie do pozazdroszczenia, ale marzyły o tym, żeby zostać gospodyniami, mieć męża i tak dalej. Zresztą do dzisiaj nie wiele się zmieniło, mimo tego, że no jest moda na samotne życie i takie no, zerwanie więzów ze społecznością, ale dawniej społeczność bardzo się wspierała i ludzie starali się być w grupie. A więc wszystko, co w wigilijny dzień następowało, miało znaczenie wróżebne. Jak wstaliśmy z łóżka, czy ochoczo, czy z ociąganiem, czy nie wolno było wtedy wylewać wody na zewnątrz domostwa, bo można było oblać przebywającą wówczas w tym miejscu duszę i ona mogłaby zrobić człowiekowi jakieś złośliwości w nadchodzącym czasie. Nie wolno było prząść, szyć, czyli operować igłą, żeby znowu tych dusz nie uszkodzić. No i podczas wieczerzy wigilijnej jadło się specjalne dania. Nie było mięsa, ale były za to potrawy mączne, kasze, warzywa. Chrześcijaństwo wprowadziło rybę jako symbol chrześcijaństwa, ryba. No ale tę rybę zaczęto jeść dopiero po wprowadzeniu chrześcijaństwa zwyczajowo podczas tej najdawniejszej uczty ofiarnej ku czci dusz, które mają nam pomagać. A więc jedzono gołąbki z kaszą, pierogi z kaszą, również pierogi z kapustą i grzybami. Bardzo ważne grzyby, ponieważ Słowianie wierzyli, że po śmierci dusze ludzi idą do lasu i upostaciowują się w grzyby. No i te grzyby rytualnie jedzono, to nie spożywano ich tak na co dzień, tylko specjalnie przygotowywano na tę wieczerzę. Bardzo ważnym, bardzo ważną potrawą czy składnikiem potraw jest również miód, który jest składnikiem kuti. Przypomnę, to jest kasza z miodem, zmieszana z makiem, no i oczywiście z suszonymi owocami, współcześnie bakaliami. No więc ten miód był magiczny dlatego, że pochodził od świętych niegdyś pszczół związanych z bóstwem słońca, z Bogiem słońca. No Chrystusa, jak wspomniałem, również utożsamiano ze słońcem, więc ten miód spożywano, żeby wzmóc energię światła, które miało przeżywać. No i mak w potrawach, w makowcu, w kuti również, jak powiedziałem. Mak, który sprowadza sen, a sen jest namiastką śmierci, a więc również jednanie się ze światem ponadzmysłowym, takim, którego ludzki umysł nie mógł objąć, ale starał się mu w jakiś sposób hołdować. No i wróżby podczas wieczerzy wigilijnej, w którą stronę dym ze świecy poleci, czy do okna, czy do drzwi, to wróżyło o szczęściu albo nieszczęściu. Wyciąganie ździebeł z słomy spod obrusa wigilijnego. Jeżeli zdrowe, twarde, mocne, żółte, to będzie się wszystko wiodło. Jeżeli połamane, szczerniałe, no to mogą być jakieś problemy. Dziewczyny, które marzyły za mąż pójściu, nasłuchiwały po wieczerzy wigilijnej, z której strony psy będą szczekać, to z tamtej strony swaty przyjdą i być może nadarzy się okazja wyjść za mąż. Także dużo, dużo tych wróżb, olbrzymia ilość, co zrobimy w ciągu wigilijnego dnia, co nam się zdarzy, to ma swoje znaczenie. Nie wolno kobiet wpuszczać jako pierwszych do domostwa, bo wróży to pecha. Powinien przyjść pierwszy mężczyzna i to najlepiej nie dziadek, nie osoba schorowana, tylko młody, silny mężczyzna i to wróży, że ten rok będziemy mieli mocny i silny. Dlaczego tak jest? Ponieważ święta Bożego Narodzenia są świętami energii męskiej. Żeby była równowaga w naturze, to świętami energii kobiecej są święta wielkanocne. To temat na inną opowieść, natomiast energii męskiej, dlatego że tu jest inicjowanie życia. Początek tego życia, przychodzenie światła. Mężczyzna jest również inicjatorem życia, płodzi dzieci. Natomiast jego siła jest na pierwszym planie i mężczyzna rozpoczyna wieczerzę wigilijną od modlitwy, od składania życzeń, nie gospodyni. To się odwraca na Wielkanoc w drugą stronę. Kobieta na Wielkanoc zaczyna. Natomiast tutaj mężczyzna. Jak pięknie tradycja formułuje równowagę sił. Nie ma miejsca na jakiś feminizm czy stawianie mężczyzn na pierwszym planie. Po prostu jest to zrównoważone. I jedna i druga strona, jedna i druga energia również są szanowane i w jakiś sposób dostrzegane bardzo mocno.
Opowiedział nam pan o tym, czego nie można było robić w Wigilię. Mam więc pytanie, czy ten dzień był cichym dniem?
Właściwie nie powinno się tego dnia hałasować, nie powinna, nie, to absolutnie takie sytuacje jakieś, czy huczne zachowania, głośne wypowiedzi nie były mile widziane, dlatego że wszyscy skupiali się przez cały dzień po to, żeby wieczorem poddać refleksji to, co mija, to, co będzie. Zdać sobie z tego sprawę, że jesteśmy jednością w grupach ludzkich, niegdyś można było powiedzieć gromadach ludzkich, a więc składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem. Mało kto wie, że jeszcze niecałe 100 lat temu dzielono się kutią na tam, gdzie opłatki jeszcze nie dotarły, bo to za pośrednictwem dworów się upowszechniło. Jedzenie opłatków z miodem. Wypiekano specjalne opłatki różowe dla drobiu, przepraszam, żółte dla drobiu, różowe dla bydła i to kościoły rozprowadzały. Natomiast pierwotnie dzielono się kutią. Gospodarz podawał na łyżce kutię żonie, potem najstarszemu synowi, młodszemu synowi, a potem dziewczynom, skończywszy na najmłodszej. Taka była zwyczajowa, tradycyjna kolej rzeczy. I grupa ludzka, zapewniając się o swoim oddaniu, jak gdyby pragnęła się wzmocnić przed tym trudnym okresem, który nastąpi, zimy, mrozu, wycofania życia, po to, żeby to życie przybywało, żeby się jednak wzmacniać razem. A tutaj właściwie w grupach ludzkich to jedna sytuacja, ale druga. Gospodarz szedł do obory i dzielił się opłatkiem z bydłem, a więc zwierzęta, żeby też współpracowały z ludźmi. No i jeszcze bardzo powszechny zwyczaj, ale już dzisiaj zapomniany, gospodarz z synem szli do sadu, obwiązywali powrósłami jabłonki, drzewa owocowe i uderzali obuchem siekierki o pnie, grożąc, że jeżeli drzewo nie będziesz rodziło, to cię zetnę. No więc rośliny też miały tutaj współpracować i zwierzęta, i wszyscy ludzie razem, żeby życie trwało. Jakie to piękne, jakie ekologiczne w tym wszystkim i przepełnione takim naprawdę klasycznym humanizmem.
Gdy mówimy o zwierzętach, no to chyba każdy z nas od małego gdzieś tam słyszał, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Z czego to się wzięło?
Ano właśnie, wskazywanie na taki boski ryt związany z istotą zwierzęcia, które też jest tworem boskim, tak samo jak rośliny, tak samo jak ludzie, że Zdajcie sobie z tego sprawę, że one mają też, oczywiście zwierzęta nie mówiły ludzkim głosem, ale nawet wskazanie na coś takiego, że zwierzęta mają coś do przekazania, współpracują z ludźmi, należy im się szacunek. Jest to bardzo, bardzo piękne. Aczkolwiek mówią ludzkim głosem, no więc to żadne tam czarodziejskie sztuczki, tylko to chodziło o to, żeby wskazać na to, że każda istota również ma swój głos, ma swoją opowieść. W szintoizmie w Japonii nawet idzie to dalej. Nawet kamienie są uduchowione i mają swoją duchową naturę. No u nas przystaje to na naturze ożywionej, czyli rośliny, zwierzęta, ludzie.
W różnych regionach Polski mamy też różne zwyczaje obecne, na przykład obrzucanie fasolą czy wyścigi po pasterce. Czy my mamy coś takiego na Dolnym Śląsku?
Tak, oczywiście my mamy wszystkie tradycje z regionów, z których przybyli powojenni osiedleńcy. Oczywiście one nie są tak intensywnie już kultywowane, jak powiedziałem, środowiska rodzinne są ostoją wielu tradycji. Natomiast obrzucanie się ziarnem przy okazji świąt Bożego Narodzenia, to przede wszystkim w dzień świętego Szczepana, w drugi dzień świąt, nawet ziemniakami się obrzucano. Z chóru kościelnego wiadro ziemniaków potrafili chłopacy wyrzucić na wychodzących. Kolędynicy, którzy zaczynają chodzić już od dnia wigilijnego, po wieczerzy się pojawiają, również obrzucają gospodarzy ziarnem. Ma to być ta wróżba urodzaju, tego, żeby to ziarno się jednak rodziło i przybywało go. A siła ziarna przechodziła na osoby obrzucane. I jeszcze raz zaznaczę, w grupach kolędniczych również chodzą tylko mężczyźni. Nawet za anioła przebiera się mężczyzna, a nie najładniejsza dziewczyna we wsi. Dopiero od drugiego dnia świąt mogły chodzić śpiewające kolędy grupy kobiece, z gwiazdą na przykład, ale grupy kolędnicze z życzeniami, z magią dobrego słowa, bo to dobre słowo było magiczne, obowiązujące i przywiązywano do tego wielką wagę. Kolędnicy powinni zajść do każdego domostwa we wsi. Jeżeli kogoś pominą, to znaczy, że sobie na to zasłużył, żeby zostać na marginesie swoim postępowaniem, nieodpowiedzialnością czy czymkolwiek. To wskazywano na to, trzymaj się norm, które obowiązują w naszej grupie. W grupie jesteśmy silni, dlatego nie tolerowano ekstrawagancji. O.
Ważnym elementem wigilijnego stołu jest również sianko. I tutaj wiem, że czy to siano, czy to najpierw słoma, były też ważnym elementem wigilii.
Więc tak, ponieważ jest to związane z magią urodzaju. W zasadzie dwa elementy przeplatają się w magii świąt Bożego Narodzenia. Te elementy zaduszkowe i związane z zaklinaniem urodzaju. Słoma była jednym z tych produktów, które wytwarzano, żeby móc wyżywić całe gromady. Ale takim najważniejszym elementem związanym ze snopami i ze słomą jest stawianie tak zwanego dziada w domostwach. To jest ostatni snopek złożony podczas żniw do stodoły. Przechowywano go i to był jakby taki domyślnie Bóg urodzaju przyniesiony z pola, jeszcze stary prasłowiański, któremu należał się szacunek. Już obecnie ten zwyczaj zanika, ale opowiada się o nim i mówiono, że jeszcze tuż po wojnie w wielu domach tego tak zwanego dziada, no tutaj proszę zwrócić uwagę na zbieżność też nazwy tej uroczystości, tego obrzędu dziady, o których też pisał, do których nawiązywał Mickiewicz, również związana jest tutaj z magią snopa, z magią urodzaju i tego, żeby na polach pojawiły się kolejne plony zapewniające trwanie gromadom ludzkim.
Opowiedział nam Pan naprawdę o wielu zwyczajach. Które z nich przetrwały do dziś i są kultywowane nadal?
Kolędowanie. Na Dolnym Śląsku, szczególnie w wioskach zamieszkanych przez Polaków z Bośni, oni są szczególnie przywiązani do kultywowania takich w ogóle tradycji, ponieważ osiedlili się na jednym obszarze 18 tysięcy ludzi wokół Bolesławca, Nowogrodzca i im było szczególnie łatwo te społeczne formy zewnętrzne tradycji pielęgnować i do dzisiaj zwyczaj chodzenia herodów jest w wielu wioskach obserwowany. Nie powiem, że powszechny, bo zwyczaje się zmieniają. Wieś zaczyna przypominać już bardziej miasto i sposobem życia, dietą, wszystkim, wyglądem ludzi ze wsi. Trudno teraz rozpoznać na pierwszy rzut oka. To już nie są babiny zakutane w chusty, tylko panie, które nawiązują do mody z żurnali, z czasopism i z mediów. Natomiast z tych zwyczajów właśnie kolędowanie, chodzenie herodów jest to taka forma, która jest obserwowana do dzisiaj. Stawianie choinki. Poza tym no, menu wieczerzy wigilijnej. To są najsilniejsze tradycje, które przetrwały do dzisiaj. No już na świętego Szczepana zdarza się, ale rzadko, że się obrzuca ziarnem, obrzuca się ziemniaczkami wychodzących z kościoła. No i zaczynają się tradycje karnawału. Kolędnicy chodzą aż do prawie Dnia Matki Boskiej Gromnicznej. No już tego dnia nie pojawiają się. Świat staje na głowie, mężczyźni mogą się przebierać za kobiety, kobiety za mężczyzn. Wygłupiają się grupy przebierańców, które nie są grupami kolędniczymi, tylko po prostu pochodami maszkar, przebierańców, którzy wykonują dzikie harce, gdzieś tam zaczepiając gospodarzy, ale jest to mile widziane, bo te hałasy czynione w okresie karnawału wypłaszają złe moce, złe duchy z obejścia, z przestrzeni, w której przebywamy. Natomiast Wigilia odbywa się w skupieniu, śpiewa się kolędy również, ale nie hałasuje i to jeszcze nie jest czas na jakieś wesołe, szczególnie wesołe zabawy. Dopiero po Bożym Narodzeniu mogą przychodzić grupy harcowników, wygłupiać się. No, okres Nowego Roku jako taki no, kalendarzowe rozpoczęcie, liczenie nowego cyklu jest również okazją do szczególnie hucznych zabaw, strzelania sztucznymi ogniami, chodzenia przebierańców, tańców. Natomiast do Dnia Wigilii zachowujemy skupienie, ciszę, no i raczej właśnie poddajemy to, co było i co będzie, refleksji.
A dziś poznaliśmy zwyczaje bożonarodzeniowe, a naszym gościem był pan Henryk Dumin, antropolog kultury z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu i życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku, który inicjuje dzień wigilijny. Według tradycji wtedy zaczyna się nowy rok.